Wydawnictwo Znak przedstawia Marcin Wilk. Jedyna. Biografia Karoliny Lanckorońskiej. Czyta Małgorzata Gołota. I te uporem zwarte kły i wola jak pięść ściśnięta, żeby na przekór tym spod drzwi przetrzymać i zapamiętać. Beata Obertyńska. Fragment wiersza Cela. Rozdział pierwszy. W niebo wzięta. Do nieba wstąpiła dwukrotnie. Po raz pierwszy jeszcze w latach 30. Mogła wówczas wspiąć się samodzielnie. Profesor Jerzy Miziołek nie ma wątpliwości, że docent Lanckorońska przyglądała się z rusztowań ustawionych w kaplicy pracom konserwatorskim, którymi kierował Biagio Biagetti. Za drugim razem, w latach 90., wjechała windą. Pomogli wszyscy święci. Tak przynajmniej wynika ze słów wtajemniczonego w sprawę profesora Miziołka, który zasugerował, że zaprocentowała bliska znajomość z Janem Pawłem II. Nie wszystko da się już dzisiaj zweryfikować, lecz jedno jest pewne, że w obu wypadkach była tak samo zachwycona. Ślady tej najbardziej intymnej chwili widać w jej pracach naukowych nawiązujących do dzieła. Zostały też świadectwa najbliższych, na przykład profesora Lecha Kalinowskiego. Jeżeli Michał Anioł był dla Karli artystą największym wśród największych, to jego freski w kaplicy Sykstyńskiej były osiągnięciem budzącym w niej największe doznania estetyczne. Taka miłość nieczęsto się zdarza. Michałowi Aniołowi była wierna od najmłodszych lat. Kupioną podczas pobytu z ojcem we Florencji fotografię Dawida przechowywała niemal do końca swoich dni. Pamięć o jego dziełach pozwoliła jej przetrwać najtrudniejsze chwile, w tym więzienie, z którego nie wychodziło się żywym. Kto wie, czy to nie on, Michał Anioł, zatrzymał ją też w Rzymie na długie lata, gdy została ze swojego polskiego domu wygnana. Rozdział drugi. Patriarcha. Lanckorońska często wspominała, że siłę bierze prosto od lwa. Nie było w tym wielkiej przesady. Lew znajduje się w rodowym herbie Lanckorońskich, Zadora, zwanym również płomieniami lub płomieńczykiem. Heraldycy tak go opisują. Na tarczy, w polu błękitnym, lwia głowa srebrna, ziejąca czerwonym płomieniem. I barwy, i zwierzęta heraldyczne mają ukryte znaczenie. Błękit jest symbolem lojalności, kolor srebrny – czystości, czerwień – hartu ducha – lew zaś, królewskie zwierzę, to siła, odwaga, władza i potęga. Jest piękny, ale budzi też trwogę. Wierzono, że śpi z otwartymi oczami. Dlatego był kiedyś symbolem czujnej opieki, że jest bardzo mądry i zaciera ogonem swoje ślady, że chroni od złego. Wszystkimi tymi cechami wyróżniali się przedstawiciele, przynajmniej niektórzy, tego zacnego rodu. Zdaniem Jana Długosza Lanckorońscy wywodzili się z Niemiec, a dokładnie z Nadrenu. Pojawiały się także twierdzenia, że ród miał korzenie we Francji albo w Polsce. Jednak najbardziej wyszukaną koncepcją była teoria, że Lanckorońscy przybyli ze starożytnej Galii. Nawet jeśli nie udało się znaleźć mocnych dowodów na taką genealogię, trzeba przyznać, że galijskie pochodzenie brzmi dobrze i dodaje historii rodu pewnego antycznego sznytu. Niezależnie od splątanej historii z geografią w tle pewne jest, że zbrzezia lanckorońscy byli od początku rodem herbowym, rycersko-szlacheckim, arystokratycznym. Tak napisał profesor Lech Kalinowski, przyjaciel Karli. Kalinowski, przypominając protoplastę żyjącego na przełomie XIII i XIV wieku przedbora zbrzezia, wskazał również ostatniego, jak się wyraził, paterfamilias tego rodu. Był nim urodzony w 1848 roku, a zmarły w 1933, Karol, hrabia lanckoroński z Rozdołu i Wiednia, ojciec Karli. Ostatni paterfamilias wyglądał zjawiskowo. Postura barczystego olbrzyma budziła szacunek. Twarz zdobiła bujna broda, taka jak u starożytnych mędrców. Spojrzenie miał uważne, bystre, oczy niebieskie. Bodaj jednak najbardziej wyróżniał się głosem. Choć trudno sobie to wyobrazić, patrząc na zdjęcia tego postawnego niedźwiedzia, głos miał wysoki i piskliwy. Ktoś kiedyś stwierdził, że przypominał bohatera książki Giuseppe Tomasiego di Lampedusy, Gepard. O nim, podobnie jak o księciu Fabrizio Salinie, można było powiedzieć, że nie był tęgi, lecz raczej rosły i mocno zbudowany, że miał w sobie dużo siły, a w każdym razie na takiego wyglądał i że jednocześnie jego palce stać było na delikatny dotyk. Najbardziej prawdopodobny, bo oparty na rozległej lekturze źródeł i dogłębnej ich analizie, portret Lanskorońskiego odmalowała Joanna Winiewicz-Wolska. Badaczka doceniała jego niezwykłą inteligencję, rozległą wiedzę, życiowy optymizm, dodając, że hrabia obdarzony był również dużą wrażliwością. Sprawiedliwie zaznaczyła, że był też oryginałem, wyniosłym, nieprzystępnym, o nieokiełznanej naturze, skłonnym do wybuchów niehamowanego gniewu. Była to osobowość skomplikowana, niełatwo poddająca się klasyfikacji, pozornie pełna sprzeczności. Wzajemnie wykluczające się cechy, gwałtowność i jednocześnie delikatność, upór i wyrozumiałość, żądza panowania i uległość stapiały się w charakter trudny do jednoznacznej oceny. Zapamiętano go jako człowieka zawsze wyróżniającego się, czy to wzrostem, czy tonem głosu, czy nieprzeciętnym intelektem, czy ogromną wiedzą i encyklopedyczną pamięcią, czy wreszcie pewną wyniosłością, jako że powściągliwość nie była dominującą cechą jego osobowości. Poczucie wyższości dawało mu nie tylko urodzenie, dzięki któremu zajmował wysoką pozycję społeczną i towarzyską, lecz także gruntowne wykształcenie, jakim mogło poszczycić się niewielu przedstawicieli jego sfery. Niewątpliwie miał poczucie własnej wartości i manifestował je, a to wpływało często na krytyczną ocenę jego osoby. Do tego wachlarza cech warto dorzucić jeszcze jedną – skłonność do żartu i autoironii. Widać ją chociażby we fragmencie wstępu do opowieści o podróży dookoła świata. Komu niektóre ustępy wydadzą się za rozwlekłe, może je spokojnie puścić. Tak jak w ogóle książce tej przynajmniej tę zaletę przyznać wypadnie, że można ją czytać, gdzie się otworzy, bez konieczności wracania do kart poprzednich. Ziemia jest okrągłą, a więc gdziekolwiek bądź podróż naokoło niej można i zaczynać, i kończyć. Urodził się 4 listopada 1848 roku w Wiedniu. Mieście, które przeżywało w owym czasie swoje najlepsze lata. Po procesie powiększenia w 1857 roku Wiedeń dość szybko przeobraził się w nowoczesną metropolię. Na miejscu zburzonych fortyfikacji w 1865 otwarto słynny ring. Rozwojowi metropolii sprzyjała gęstniejąca sieć kolei żelaznej. Powstawały nowe budowle użyteczności publicznej. Pod koniec lat 60. zaczęła działać opera. Elita za punkt honoru i oznakę prestiżu uznawała posiadanie w stolicy wspaniałej rezydencji. Okazałe pałace stawały jeden przy drugim w najdroższej dzielnicy. Rozwijający się i rozkwitający Wiedeń stał się jednym z najważniejszych miast nie tylko na kontynencie, ale w ogóle na świecie. Żyć w Wiedniu należało do dobrego tonu w Imperium Habsburgów. Jeszcze na początku XX wieku skorzystała z tej atmosfery Karolina, lecz na razie, w drugiej połowie wieku XIX, czerpał z niej Karol. Ojciec Karola, Kazimierz Lanskoroński, tajny radca dworu i podkomorzy, znany wiedeński kolekcjoner, był wierny rodzinnej tradycji gromadzenia dzieł sztuki. Matką Karola była Leonia z Potockich. Na początku młody hrabia uczył się w domu. Tradycyjnym wykształceniem zajmował się nauczyciel i mentor Wilhelm von Hartel, filolog klasyczny, późniejszy profesor Uniwersytetu w Wiedniu. W latach 1857-58 Karol uczęszczał do Hauptschule Michaela Zollera i Franza Alojza Bernarda w Wiedniu. Dopiero potem przyszedł czas na elitarne Schottengymnasium, czyli szkołę o profilu klasycznym w Wiedniu. Ukończył je w 1866 roku, po czym podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Wiedeńskim, zwieńczone doktoratem. Od dziecka był wychowywany na Europejczyka i humanistę o szerokich horyzontach. Pochłaniał książki napisane w różnych językach, często te podsuwane przez von Hartela. Władał bowiem kilkoma, przy czym polski wcale nie był jego pierwszym, ani nawet najlepiej opanowanym językiem. Najlepiej mówił po niemiecku i po francusku, jak przystało na bywalca wiedeńskich salonów. Znał też angielski, włoski, nowogrecki i klasyczną grekę oraz łacinę. Ważną część kosmopolitycznego wychowania stanowiły podróże. Ich cele były głównie edukacyjne, przynajmniej o nich wiemy na pewno z pozostawionych źródeł. Namiętnie odwiedzał muzea, na początku głównie w Paryżu i Londynie. Wsłuchiwał się w panujące w sztuce mody i obowiązujące trendy. To z tamtych czasów i z tamtych wystaw wyniósł zamiłowanie do dzieł malarzy akademickich. Podobnie jak artyści wykształceni w najlepszych École des Beaux-Arts, wierzył w kompozycję, formę, rysunek i perspektywę. Sens, znów podobnie jak oni, widział w podejmowaniu tematów historycznych. Na takie dzieła Lanskoroński będzie potem zwracał uwagę i o takie będzie się starał do swojej rozrastającej się z czasem kolekcji. Modnych wówczas impresjonistów raczej nie szanował. Wielbił sztukę włoską, którą podziwiał także w Londynie i Paryżu. Już w latach 60. XIX wieku londyńska National Gallery miała bogatą kolekcję malarstwa włoskiego z XIII-XV wieku. Wiele obrazów tak zwanych prymitywistów włoskich, takich jak Cimabue czy Fra Angelico, znajduje się też w Luwrze. Włochy, które doskonale znał i w których co roku spędzał kilka tygodni, z czasem stały się dla niego swoistym wzorcem z Sevr. Podczas kolejnych podróży porównywał wszystko do italskich dzieł sztuki. Włochy są miarą i to nie pośrednią, twierdził. Wrażenia ze swych włoskich podróży zawarł w dzienniku. Opisał w nim dwie wyprawy, jedną trzytygodniową z roku 1874 i drugą ponad trzymiesięczną z 1875. W sumie zaczernił starannym pismem 10 brulionów. Już z samego tonu tych notatek, drobiazgowości, potoku nazwisk i tytułów dzieł, dokładnych opisów przebiegu podróży i jednocześnie powściągliwości w dzieleniu się prywatnością, wyczytać można wiele cech charakteru Lanskorońskiego. Z detalami opisane wrażenia estetyczne odsłaniają człowieka pełnego energii i ciekawości. Odhaczał w zasadzie wszystko, co zalecał Baedeker, czyli przewodnik turystyczny, ale nierzadko wychodził poza utarte ścieżki. W Muzeum Patrio w Brescia podziwiał skrzydlatą Wenus, brązowy posąg z około 250 roku przed naszą erą. We Florencji jego uwagę przykuł Botticelli, a w Galerii Borghese miłość ziemska i niebiańska Tycjana. Poza tym wpadły mu w oko obrazy będące kiedyś ściankami włoskich skrzyń posagowych, tak zwane cassoni. Zakochał się w nich na tyle poważnie, że malarstwo cassonowe stało się wkrótce po tych wyprawach istotną częścią jego wiedeńskich zbiorów. Kupowanie dzieł sztuki było jego pasją i namiętnością. Kto wie, czy nie rodzajem uzależnienia. Kupował niemal mimochodem, wstępując do antykwariatów po to i owo. Joanna Winiewicz-Wolska te poszukiwania italskiego piękna nazwała pierwszym stadium quattrocentozy, jak żartobliwie określano w rodzinie jego miłość do sztuki włoskiej XV wieku. Kolekcja odziedziczona po przodkach i następnie przez niego uzupełniana budziła podziw nie tylko wiedeńskiego towarzystwa. Aby pomieścić swe zbiory, Lanskoroński wzniósł nową rezydencję nieopodal pałacu Belvedere, na miejscu zburzonych całkiem niedawno fortyfikacji miejskich. Budowla mieściła się w trzecim becirku i była jedną z wielu arystokratycznych rezydencji w tej dzielnicy Wiednia. Otoczony ogrodzeniem z kutego żelaza, z bramami lekko wsuniętymi poza linię zabudowy, neobarokowy budynek przy Jacques Gasse 16-18 był pałacem w sensie ścisłym. Bogato zdobiony, służył przede wszystkim do prezentacji dzieł zgromadzonych przez właściciela. Wydana w 1903 roku broszura, napisana prawdopodobnie przez Karola Lanskorońskiego, poświęcona tym zbiorom, uzmysławia, z czym publiczność, bo pałac w części był otwarty dla zwiedzających, mogła się tam zetknąć. Niczym w przewodniku po salach muzealnych opisywano w niej kolejne pomieszczenia, pokrótce charakteryzując poszczególne prace. Do pałacu wybudowanego w latach 90. XIX wieku na zlecenie Lanskorońskiego wedle projektu sporządzonego przez biuro Fellner und Helmer zaglądali już wówczas ludzie pióra, pędzla czy sceny. Odwiedzali pałac malarz Hans Makart, rzeźbiarz August Rodin, pisarze i poeci Hugo von Hofmannsthal oraz Rainer Maria Rilke. Bywali tam często także naukowcy, najwybitniejsi w swoich dziedzinach. Hrabiemu udało się stworzyć specyficzny, bo profesorski salon arystokratyczny. Sukces Landskorońskiego to również zasługa jego osobowości i charyzmy. Umiał rozmawiać z każdym, w każdych okolicznościach. Na przykład w Salzburgu w styczniu 1875 roku, gdy się okazało, że miejscowe muzeum akurat jest zamknięte, przekonał jego dyrektora, by pozwolił mu wejść przynajmniej do sali na parterze, gdzie wystawiono starożytności pochodzące z salzburskich wykopalisk. Podobnie w czerwcu 1875 roku w Agrygencie na południowym wybrzeżu Sycylii skorzystał z życzliwości przyjaciela, który zabrał go do pewnego adwokata przechowującego klucz do powstającego właśnie muzeum. Nie minęło wiele czasu, a Landskoroński znalazł się w środku i podziwiał wystawione przedmioty. W 1874 roku Karol Landskoroński rozpoczął karierę na dworze cesarza Franciszka Józefa I. Po śmierci ojca otrzymał dziedziczny fotel w austriackiej Izbie Panów. Najpierw piastował godność tajnego radcy dworu, a w 1878 roku uzyskał nominację na wielkiego podkomorzego. Stanowiło to wyraz uznania dla jego działalności i zasług. Landskoroński bowiem, choć nie był politykiem w tradycyjnym sensie, uprawiał z powodzeniem dyplomację kulturową, angażując się w wiele przedsięwzięć. W latach 80. współorganizował na przykład wyprawy archeologiczne do Azji Mniejszej, w znacznym stopniu je finansując. Towarzyszył wówczas Ottonowi Bendorfowi oraz Feliksowi Luszanowi. W wyprawie na tereny Anatolii wzięli udział m.in. Marian Sokołowski, George Niemann, Eugen Petersen i Wilhelm von Hartel. Towarzyszył im również malarz Jacek Malczewski. Znajomość z artystą należy na pewno do barwnych kart biografii Landskorońskiego. Dzieliło ich wiele. Pochodzenie, osobowość, zasoby. Ale łączyła ogromna sympatia i uznanie dla talentów, które wierzył hrabia. Pod każdym względem kontrastowali ze sobą, pisała Karla. Począwszy od wyglądu, ojciec bardzo wysoki, a pan Jacek mały. Przy ojcu malutki, lekki, zgrabny, bardzo chudy, o rysach drobnych, jakby szpiczastych. Różnili się także pod względem charakterologicznym. Ojciec Karli miał, jak to określił Mieczysław Paszkiewicz, niesłychany temperament. Był też obdarzony wyobraźnią, przyzwyczajony do podejmowania decyzji, do działania. Malczewski, mały, nękany chorobami, nawiedzany wizją własnej śmierci, którą tak często przywoływał, z której pełnymi uroku personifikacjami flirtował w swych pracach, nieumiejący sobie dać w życiu materialnie rady, skłonny do depresji i nerwowy. Niewątpliwie, choćby podświadomie, szukał oparcia. Malczewskiego z tego głównie powodu lekceważył nieco Wojciech Kossak. Artyści się co prawda przyjaźnili, ale Kossak bywał czasem okrutny. Jacuś, kochana fujara. Jacek Fafuliński. Takich określeń używał. Fafuliński zresztą nie pozostawał dłużny. Chwalski to jedno z przezwisk zarezerwowanych przez Malczewskiego dla Kossaka. Landskoroński opiekował się 30-letnim Malczewskim, jak dzieckiem. Nie szczędził finansowego wsparcia, o które artysta regularnie prosił i za które stale dziękował. Płynęły więc wyrazy wdzięczności za dowody pamięci łaskawej, czy bycie przyjacielem i bratem starszym, który dobrocią popsuł, a Landskoroński dalej psuł Malczewskiego, finansując mu na przykład podróż do Włoch czy pobyt w Monachium. Inwentarz z przeprowadzonych w Azji Mniejszej badań ukazał się w kilku językach, a Landskoroński zyskał dzięki tym pracom międzynarodową sławę w środowiskach naukowych. Został członkiem niemieckiego i austriackiego Instytutu Archeologicznego, a także Akademii Umiejętności w Krakowie i członkiem korespondentem Akademii Nauk w Wiedniu. Joanna Winiewicz-Wolska, biografka Karola Landskorońskiego, zwróciła uwagę na bogactwo i intensywność kontaktów hrabiego. W zbiorach rękopisów Austriackiej Biblioteki Narodowej w Wiedniu pod hasłem Landskoroński znalazła imponujący zbiór listów. Szczególnie bliskie sercu Landskorońskiego, poza sztuką, były sprawy polskie, zwłaszcza Galicja. Jak to określiła wiele lat później jego córka Karolina, wodził on rej w polskim towarzystwie, gdzie gromadzili się potoccy, badeniowie, gołuchowscy, sapiechowie, baworowscy, dzieduszyccy. Byli to właściciele dużych dóbr ziemskich, obdarzeni, co najważniejsze, zmysłem społecznym, podstawą wszelkiego moralnego autorytetu. Pisała we wstępie do świata przedwczorajszego Stefana Badeniego, podkreślając, że wszyscy oni działali w specyficznym obszarze południowych ziem Rzeczypospolitej. Zabór austriacki, czyli Królestwo Galicji i Lodomerii, stanowił część Imperium Habsburskiego, ale ta rozległa i, co tu dużo mówić, biedna prowincja korzystała od 1867 roku z wielu swobód. Przede wszystkim polskie były administracja i szkolnictwo. Rozkwitły również kultura i nauka. Sprzyjały temu dwa uniwersytety z językiem polskim jako wykładowym. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i drugi we Lwowie. Od 1919 roku znany jako Uniwersytet Jana Kazimierza. Kontakty ze światem intelektualnym stanowiły dla Landskorońskiego jeden z priorytetów. W 1878 roku, w wieku 29 lat, Landskoroński ożenił się po raz pierwszy z Marią z domu książąt Salm Reifferscheid Reitz 1859-1897. Kilkanaście lat później poślubił z wielkiej miłości 31-letnią Franciszkę Xaverię Athems Heiligenkreuz 1861-1893. Żadnemu z tych małżeństw nie było dane długie i szczęśliwe trwanie. Pierwsze, bezdzietne, po 4 latach zostało unieważnione przez Kościół. W drugim wszystko zapowiadało się wspaniale, ale skończyło się tragicznie. Poślubiona w 1892 roku w Wiedniu Franciszka Xaveria von Athems Heiligenkreuz zmarła ledwie rok później. Bezpośrednią przyczyną były komplikacje poporodowe. Utrata wielbionej Fanny wniosła do domu Landskorońskiego ogromny smutek. Jej śmierć była dla Karola wstrząsem i położyła się cieniem nie tylko na jego życiu, lecz również na życiu Antoniego Marii Kazimierza, pierworodnego syna Karola, urodzonego w tym samym dniu, w którym zmarła Franciszka. Ukochana, z którą krótko mógł się cieszyć spacerami po Wiedniu, powracała w pamięci wraz z kolejnymi urodzinami syna. W 1916 roku z wielkim wzruszeniem wspominał w osobistych zapiskach śmierć najdroższej. Wyrazem miłości do zmarłej przedwcześnie Franciszki, zwanej także Fanitą, tęsknoty za nią i złożonego jej hołdu, było mauzoleum wzniesione między 1894 a 1896 rokiem. Karol nazwał je Faniteum. Zbudowane na przedmieściach Wiednia nie tylko symbolizowało tragiczne uczucie, ale było także emanacją architektonicznych zainteresowań Karola, a konkretnie fascynacji XV-wiecznym stylem toskańskim. Wcześniej Karol marzył o letniej rezydencji w tym miejscu. Często chodził z żoną na spacer do Obersanktweit, doskonale więc znał te okolice. Po jej śmierci postanowił, że powstanie tam mauzoleum z kaplicą i kryptą. Budowa mauzoleum okazała się wyzwaniem, przede wszystkim dlatego, że obowiązujące w Wiedniu przepisy zabraniały chowania zmarłych poza cmentarzami. Ostatecznie powstał ośrodek rekonwalescencyjny dla dziewcząt z kaplicą i pokojem dla Landskorońskiego. Było to dla niego ważne miejsce. Faniteum zachwyca nie tylko jako pomysł, lecz również jako architektoniczna realizacja. Do pracy został zatrudniony pochodzący z Bazylei Emmanuel Laroche. 31-letniemu architektowi pomagał inny specjalista, zbliżający się do 60-tki szwajcarski historyk sztuki Heinrich von Geimiller. Dom pomocowy dla dziewcząt dawał schronienie gorzej uposażonym, niekoniecznie arystokratkom, czyli tak jak zaplanował Karol. Prowadziły go szarytki. Ale za kilkanaście lat pojawi się tam trochę nieśmiała, przystojna i silna dziewczyna, która będzie rozważać, czy zostać pielęgniarką. 11 sierpnia 1898 roku na świat przychodzi dziewczynka. Pierwsze dziecko z trzeciego małżeństwa Landskorońskiego. 34-letnią Margaretę Eleonorę Marii Karolinę, księżniczkę von Lichnowski 1863-1954, pochodzącą z górnośląskiej pruskiej arystokracji, prawie 50-letni hrabia poślubił w 1897 roku i wiele wskazywało na to, że będzie to zgrane małżeństwo. Pradziad Margaretę był mecenasem Ludwiga van Beethovena, a jej wuj przyjaźnił się z Ferencem Lisztem i go wspierał. Pasji muzycznych dziadka i prapradziadka nie podzieli pierwsza córka państwa Landskorońskich, Karolina Maria Adelaida Franciszka Ksawera Małgorzata Edina. Rozdział trzeci. Dziewczynka. Ledwie kilka dni po narodzinach małej, 20 sierpnia 1898 roku, Karol pisał do przyjaciela. Ma brązowe włosy, błękitne oczy i ogromny apetyt. Jest za długa na swój koszyczek i zamierzam pokazywać ją za 16 lat za pieniądze, jako olbrzymkę, również w Monachium. Ów specyficzny dowcip i czułość Karla odziedziczy po ojcu, choć zaznaczą się też między nimi różnice. Dzieliło ich w końcu pół wieku. Wiedeń z przełomu wieków nie był tym samym, który on poznawał jako młodzieniec. Imperium Habsburgów zaczęło się rozpadać. Zmiany było widać na ulicy, w architekturze, sztuce, zwyczajach. Przejawem potęgi nadal, co prawda, pozostawała wijąca się wokół miasta monumentalna Ringstrasse, przy której swoje siedziby miały arystokratyczne rodziny, instytucje rządowe, muzea. Ale to było tylko jedno oblicze miasta. Za pięknymi fasadami, którymi zachwycał się młody Adolf Hitler, kryły się rozpad i bunt. Na scenie politycznej pojawili się agresywni i groźni politycy, bez skrupułów sięgający po nienawistną propagandę, która wyzwoliła najgorsze demony antysemityzmu i dała z czasem podwaliny ideologii nazistowskiej. Tego, że świat nie jest już taki sam, dowodził także Zygmunt Freud, który, gdy Karla Landskorońska kończyła 2 lata, wydawał Objaśnienie marzeń sennych, klasyczne dzieło psychoanalityczne. Typowa Europejka, przedstawicielka klasy średniej, w XIX wieku na ogół była podporządkowana woli mężczyzny. Ten z kolei mógł się cieszyć wszechstronną swobodą. Kobieta stanowiła pomoc dla słabszych i biedniejszych. Angażowała się w zakładanie szkół dla dziewcząt, domów opieki, szpitali. Zdarzało się również, że ta z wyższych sfer z zaangażowaniem organizowała życie elity politycznej czy kulturalnej, na przykład prowadząc salon literacki lub artystyczny. Rzadko jednak dysponowała władzą, osobnymi funduszami. Jej swoboda była znacznie ograniczona. Przełom stuleci i tu przyniósł zwiastuny rewolucyjnych zmian. Kobiety coraz mocniej uświadamiały sobie i innym nierówności w dostępie do wyższej edukacji. Zwracały uwagę, że od życia należy im się więcej niż tylko odgrywanie służebnych ról matki, żony i gospodyni. Niektóre miały dość siły i determinacji, by walczyć o swoje. Urodzonej w 1876 roku, 22 lata przed Karlą, w żydowskiej rodzinie pochodzenia węgierskiego, Elze Jeruzalem, odmówiono pełnego wykształcenia uniwersyteckiego w Wiedniu. Do 1897 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim kobiety w ogóle nie miały prawa studiować. Mimo to ambitna i zachłanna na wiedzę dziewczyna nie zniechęciła się i jako prywatna słuchaczka uczestniczyła w wykładach na Wydziale Filozoficznym, stając się jedną z pierwszych kobiet studiujących w Wiedniu. Przetarła w ten sposób szlak dziewczętom takim jak Karla, upartym i intelektualnie rozbudzonym, które chciały wiedzieć więcej. Wykształceniem i wychowaniem Karli zajmował się cały sztab ludzi, podobnie jak w wielu zamożnych rodzinach arystokratycznych. Rodzice wcale nie odgrywali w tym procesie kluczowej roli, choć z całą pewnością ważną postacią w życiu młodziutkiej Karli był jej ojciec. Jego wielką rolę opisała w szkicu Energiczna pedagogia. Podkreślała tam, że ojciec tkwił głęboko w umysłowości XIX wieku, który dał mu wykształcenie niezmiernie szerokie, rozwinięte dzięki rozległym podróżom i olbrzymiej lekturze, opartej o pamięć niezwykłą. W poważnej formacji humanistycznej pomagał też pałac przy Jacques Gasse, w którym mieszkali i po którym wystarczyło się przejść, oglądając dzieła zgromadzone i wystawione dla publiczności, żeby się sporo dowiedzieć o bogactwie cywilizacji europejskiej. Pytanie, czy to mogło interesować małą dziewczynkę i jej starszego brata Antoniego oraz urodzoną w 1905 roku młodszą siostrę Adelaidę. Karla po latach gorzko wspominała. Neobarokowy pałac wiedeński nigdy dla nastrojga, dla mnie i rodzeństwa takim domem nie był. W wytwornej, udekorowanej przestrzeni trudno raczej było o domową atmosferę. Nawet jeśli ciepło rodzinne w tych warstwach społecznych rozumiano wtedy inaczej, niż rozumie się je dzisiaj. Mimo że zaczynał się, jak się powiada, wiek dziecka, wciąż w niewielkim stopniu interesowano się psychiką czy rozwojem najmłodszych. Pałac Wiedeński nie był dla Karli prawdziwym domem. Był nim za to dom w Rozdole, na Podolu, położonym kilkadziesiąt kilometrów na południe od Lwowa. Dzisiaj to Ukraina. Dom ten, a właściwie pałac, Karol odziedziczył po pradziadku, Kazimierzu Rzewuskim. Zbudował go zaś około roku 1740 Michał Józef Rzewuski z miłości do żony Franciszki z Cetnerów i zwano go wtedy Frankopolem. Do czasów młodości Karli pałac znacznie zmienił swoje oblicze. Jak wspominała, śliczny i zgrabny, empirowy budynek w 1874 roku został przez ojca przebudowany w stylu Château de la Loire wedle projektu Juliana Oktawiana Zachariewicza. Propozycje Zachariewicza zmieniły rezydencję. Pałac wyglądał od tego momentu mocno eklektycznie. Landskorońska we wspomnieniach śmiałe decyzje ojca oceniała negatywnie. Pretensjonalny, pseudomonumentalny. Nowy pałac pozostał jakby ciałem obcym w tym łagodnym kraju i w tej okolicy. Nie miał nic wspólnego z otoczeniem. Jednocześnie przyznawała się, że dla niej wciąż wszystko było śliczne. W końcu to był jej dom. Śliczny pałac wraz z przybudówkami i oficyną miał około 30 pokoi i sal. Centrum stanowiła wielka paradna sień z klatką schodową. Ściany zdobiła dębowa boazeria. Podobnie jak Wiedeński pałac, choć w innej skali, rozdolską siedzibę Landskorońskich uświetniały różnorakie pamiątki i zabytkowe przedmioty. Były tam obrazy oraz bogaty zbiór pistoletów w długiej, płaskiej witrynie na szerokim korytarzu. Pistoletów używał ponoć niegdyś dziadek Karli, który każdym się posługiwał jeden raz. Za każdym razem szło o inną kobietę. W pałacu przechowywano również turecki namiot, zdobyty pod Wiedniem. Obok wspaniałego księgozbioru, porcelany, brązów, rzeźb, zegarów, sreber i cennych tkanin znajdowały się tam także dokumenty pochodzące z XIV wieku, listy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki. O ile Karol kładł nacisk na wykształcenie humanistyczne, o tyle stronił od nauk ścisłych, ekonomii czy kultury fizycznej. Świat sportu wręcz go czasem niepokoił, bo mógł wywierać przeważający wpływ na młodsze pokolenie. Karol kształcił więc dzieci na swoją modłę, ze wszystkimi tego wadami i zaletami. Nie umiałam jeszcze czytać. Brał mnie na kolana i opowiadał mi między innymi całą wojnę trojańską, pisała Karla. Kochałam się w Hektorze, nie lubiłam kłótliwego Achillesa. A gdy w 10 lat później było mi danem spotkać te same postacie w blasku języka Iliady, z radością poznawałam znajomych z dzieciństwa. Sentymentalny obrazek sugeruje, że Karla miło wspominała ojcowską edukację. Przeczy temu inna zapamiętana scena. Pewnego razu, podczas podróży pociągiem, siedzieli w przedziale sami i nagle ojciec kazał jej zamknąć książkę i znienacka bardzo kategorycznie zażądał wyliczenia wszystkich 9 mus. Wydukałam z trudem 4 czy 5 uroczystych imion tych tak mądrych pań, lecz na moje nieszczęście nie pamiętałam, jak się nazywa muza historii. Z największym oburzeniem, mocno gestykulując, ojciec tak głośno wykrzyknął słowo Clio, że z sąsiedniego przedziału wpadł nieznany podróżny, przekonany, że mi się krzywda dzieje. Na szczęście Karla od młodych lat chadzała własnymi drogami. Jej nieokiełznaną ciekawość hamowała jedynie obyczajowa powściągliwość. Od jednej z guwernantek, Angielki, dowiedziała się, że istnieją inne religie, nie tylko katolicka. Miss nie chodziła z rodziną Landskorońskich na msze, gdyż, jak wyjaśniła matka Karoliny, nie była katoliczką. Angielka, zapytana przeze mnie, powiedziała, że się różni od nas, bo nie uznaje nabożeństwa do Matki Boskiej. Wielkie zainteresowanie dla problemów różnic wyznaniowych powstało we mnie w tej chwili, wspominała po latach. Landskorońską uczono, że nie przedmioty ani bogactwa materialne są w życiu najważniejsze. Karla, hajda, tak w domu mówiono na Adelaide, i Tonio, jak nazywano Antoniego, byli chowani w duchu umiarkowania. Jeden z potomków mieszkańca rozdołu zapamiętał, że hrabianki chodziły do miejscowego kościoła piechotą, skromnie ubrane, w naprawianych butach. Do rozdołu przyjeżdżało się na lato i zostawało do późnej jesieni, aż do połowy listopada. W rozdole świętowało się zatem Dzień Świętego Karola, a także imieniny Karoliny. W jadalni, jak nakazywała rodzinna tradycja, krzesła solenizantów były tego dnia ubrane kwiatami. To jeden z wielu radosnych i kolorowych obrazków, które zostały w jej pamięci. Karla poświęciła rozdołowi wiele miejsca w swoich wspomnieniach publikowanych w latach 90. pod koniec życia na łamach Tygodnika Powszechnego. Ich pogodny ton pozwala ostrożnie wnioskować, że w rozdole rzeczywiście mogła być szczęśliwa. Miała narożny pokój z dwoma oknami. Z okna wychodzącego na zachód widziała wśród paru drzew figurę świętego Onufrego. Z okna na północ, wzgórze i skraj lasu, który sięgał prawie pod Lwów. Drzewa stanowiły ważny element otoczenia. Dominowały kasztanowce, dęby i buki. Siadała na jednym z nich, najbardziej do tego przydatnym, rozłożystym i nisko rozgałęzionym, gdy uciekała od rutyny dnia codziennego, by czytać. Miała może 11 albo 12 lat, kiedy dostała książkę dla młodzieży opisującą odkrycie Troi przez Heinricha Schliemanna. Było to oczywiście porywające, wspominała, ale był wiatr, a ja miałam białą, batystową sukienkę. Słyszałam z daleka guwernantkę złowrogo wołającą moje imię. Wołała Miss Griffin, z którą miałam iść na spacer i uczyć się konwersacji. Wiatr rozwiał gałęzie buku i odsłonił białą sukienkę. Miss złowrogo stanęła pod drzewem. Musiałam zejść. Zabrała książkę. Poszła ze mną do pałacu, do mojej matki i doniosła ze szczegółami o przestępstwie. Matka wzięła książkę i powiedziała bardzo poważnie, że porozmawia z ojcem. Byłam zatroskana jedynie o los książki. Po południu, po obiedzie, gdy wróciłam do swego pokoju, zastałam ją na stole. Nic dziwnego, że osoba, która otrzymała takie wychowanie, wysoko ceniła książki i towarzyszyły jej one wszędzie. W pracy, w domu, w podróży, nawet w obozie koncentracyjnym i w więzieniu. Stwierdziła prawie 100 lat później literaturoznawczyni profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, pisząc o roli książek w życiu Landzkorońskiej. Charakterystyczne, że na podstawie wspomnień samej bohaterki ani relacji innych osób nie da się wywnioskować, czy Karla była beztroską dziewczynką. Ani słowa o wygłupach, szaleństwach czy choćby nudzie. Epizod z drzewem właściwie jest wyjątkowy. Profesor Jerzy Wyrozumski we wspomnieniu o Landzkorońskiej pisał, że ona sama wielokrotnie mówiła w prywatnych rozmowach, iż wakacji w dzieciństwie praktycznie nie miała. W edukacji i wychowaniu dziewczynek koncentrowano się na nauce języków obcych, jazdy konnej i oczywiście dobrych manier. Trudno uwierzyć, że nie obyło się bez odstępstw od normy i większych lub mniejszych dramatów. Ślady tych zdarzeń prawie nie przenikają do wspomnień Karli. Wiadomo jedynie o napięciach między młodzieżą a wychowawcami, zwanymi przez nią i starszego brata gubernatorami. Surowy mógł być również ojciec. Starszy wszak od córek o całe pół wieku. Wolno także przypuszczać, że żywe były napięcia na linii matka-dzieci. Znaczące, że matka ledwie przewija się we wspomnieniach z dzieciństwa. Sytuacja z biegiem czasu wcale się zresztą nie poprawiła. Z pewnością doniosłym i brzemiennym w skutkach wydarzeniem w życiu siedmioletniej Landzkorońskiej było pojawienie się Eleonory Rzeszotko. Nowa opiekunka miała 20 lat, była panną i sierotą wychowywaną przez wuja, właściciela hotelu Żorż we Lwowie. Ukończyła też konserwatorium. Eleonora, po tym jak wujowi zaczęło się w hotelu gorzej powodzić, rozglądała się za pracą. Do rozdołu i Landzkorońskich trafiła, by zająć się głównie nauką polskiego oraz fortepianu. Planowano początkowo, że spędzi tam 2, góra 3 miesiące. Ostatecznie została na lata. Na nauce muzyki szczególnie zależało matce Karoliny. Księżniczka Lichnowski była muzykalna i bardzo dobrze grała na fortepianie. Wierzyła, że zarazi córki tą pasją. Karla otwarcie przyznawała, że plan nauki gry na fortepianie po 2 latach wzajemnego dręczenia zakończył się katastrofą. Rzeszotko zamknęła fortepian prawie na moich palcach i pobiegła do mojej matki, której oświadczyła, że nie wytrzyma dłużej takiego stopnia amuzykalności. Niepowodzenia na niwie muzycznej nie przeszkodziły w nawiązaniu silnej i bliskiej relacji, która rozwijała się z latami i przerodziła niemal w więź rodzinną, skoro czasem o Eleonorze, zwanej przez Landskorońskich Minerwą, mówiono, że jest trzecią córką. Rzeszotko wrosła w rodzinę i pozostała jej wierna przez kolejne 20 lat. Karli o wiele lepiej niż z muzyką szło z przedmiotami humanistycznymi, do których taką wagę przywiązywał Landskorański. Najstarsza córka hrabiego uczyła się kilku języków, a szczególny nacisk położono na język polski, którego Karla miała się nauczyć właśnie od Rzeszotko oraz z pana Tadeusza, wielbionego przez Karola. Miał dla tego dzieła podziw podobny do kultu, wspominała w energicznej pedagogii. Dla nas, dla dzieci, metoda ta łatwą nie była, co ojcu oczywiście na myśl nie przychodziło. Tak imieniny, jak i urodziny obojga rodziców nie mogły się odbywać bez nieraz bardzo długich, dla nas nie zawsze w pełni zrozumiałych deklamacji z pana Tadeusza. Skutek był ten, że pozostał nam na całe życie czołobitny lęk przed narodowym eposem. Co ciekawe, pan Tadeusz utkwił również w pamięci Wojciecha Kossaka, przyjaciela Landskorońskiego. Dość wiarygodnie wygląda w każdym razie w świetle tego, co pisze Landskorońska, obrazek z ledwie 7-letnią Karoliną recytującą z pamięci całe fragmenty narodowej epopei. Lektury wybierała także sama lub sięgała po te podsuwane przez Rzeszotko. Za to z ojcem coraz częściej rozmijała się w ich wyborze. Co prawda ani ojciec, ani córka nie lubili Krasińskiego. Kto wie, może nie rozumieliśmy go oboje, zastanawiała się potem. Ale żadnego wrażenia nie zrobiło na nim uwielbienie Karoliny dla Słowackiego. Landskorońska nie rozumiała też, dlaczego ojciec uważa Fredrę za drugiego Moliera. Nie lepiej było z powieściami. Ona ceniła Żeromskiego, w którym zaczytywała się namiętnie i cytowała z pamięci całe ustępy Ech Leśnych czy Wiernej Rzeki. On twierdził, że to Dostojewszczyzna, siła niszczycielska, która zatruwa duszę, idzie z Rosji, jak wszelkie zło. We wspomnieniach wojennych Landskorońska pisze, że Homera czytała po raz pierwszy w wieku 15 lat. Zachwyciła ją zwłaszcza Iliada. Zrobiła na niej piorunujące wrażenie. Daje się porównać jedynie z wrażeniem, jakie w 3 lata przedtem odniosłam we Florencji z Dawida Michała Anioła. Ojciec zainteresował również Karlę fotografią. Dzięki niej jeszcze przed licznymi podróżami poznała większość arcydzieł sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej. W szkicach wspomnień wyznawała, że gdy ojciec zabrał ją, 12-letnią dziewczynę, do Florencji, by pokazać oryginały, ich widok nie był dla niej zaskoczeniem. Nawiasem mówiąc, we Florencji Karol próbował rozmiłować Karlę w twórczości Fra Angelica. Ale gdy tylko zobaczyła na żywo Dawida, dłuta Michała Anioła w Galleria dell'Accademia, zakochała się w kim innym. Kupioną wtedy fotografię posągu przechowywała, jak wiele dekad później pisał jej uczeń Lech Kalinowski, jak relikwie i dziwnym zrządzeniem losu potrafiła mimo przeciwności lat wojennych ocalić ją przed zniszczeniem. Dla Landskorońskiej rozdół oczywiście był czymś więcej niż tylko domem, a edukacja odbywała się właściwie bezustannie, nie zawsze pod kontrolą i opieką gubernatorów czy pod nadzorem ojca. Swoistą szkołę stanowiły kontakty z ludźmi pracującymi u Landskorońskiego. Ich sentymentalne portrety Karla przedstawiła w szkicach wspomnień w rozdziale Ludzie w rozdole. Uwieczniła tam na przykład Tadeusza Rawskiego, lekarza pracującego w rozdole, często za darmo, bo chorzy zgłaszający się do niego zwykle nie mieli pieniędzy. Studia medyczne zafundował mu Landskoroński. Do Karli Rawski odnosił się z miłością ojcowską człowieka bezdzietnego. Całkiem możliwe, że to również pod jego wpływem zainteresowała się później pielęgniarstwem. W rozdole urzędował też Jan Chotyniecki, człowiek barwny, potomek dawnej szlachty, z charakterystycznym sygnetem na palcu. Do jego zadań należała opieka nad pochodzącym z XVII-XVIII wieku archiwum oraz biblioteką, która według jednych liczyła 20 tysięcy tomów, a według innych, chociażby Karli, 70 tysięcy. Jak ustalił Łukasz Gworek, badacz tej biblioteki, W inwentarzu Karola Lanskorońskiego figuruje łącznie 19 295 woluminów, a więc o wiele mniej niż wydawało się Karli. Najwięcej było książek francuskich. Na drugim i trzecim miejscu były książki wydane po niemiecku i po angielsku. Język polski znalazł się dopiero na czwartym miejscu. Analizy Gworka pokazują, że w zbiorach było dużo przewodników, map i atlasów. Sporo też wydań literatury antycznej oraz beletrystyki, a także dzieł traktujących o historii. Biblioteka stanowiła symboliczne, centralne miejsce rozdołu. Wisiał tam portret Szymona Konarskiego, powstańca listopadowego rozstrzelanego w wieku 30 lat i pochowanego na cmentarzu kalwińskim w Wilnie. Lanskorońska zapamiętała napis z jego grobowca. Ten, co śmiał ścieżki odkrywać wiekami zarosłe. Opiekujący się biblioteką Chotyniecki z nabożeństwem pisał do swojego mocodawcy, adresując listy do jaśnie wielmożnego pana hrabi i ekscelencji. Nie tylko dbał o bibliotekę, dostarczał również lektur dla domowników, na przykład brata Karli. Przedwczoraj wysłałem kilka książek polskich do czytania dla hrabiego Tonia, pisał Chotyniecki do Lanskorońskiego w 1910 roku. W tym samym liście pytał też o książki dla matki Karoliny, księżnej pani, po zasięgnięciu w tym względzie jej życzenia. Książki były zamawiane w największych i najbardziej znanych firmach, w słynnej księgarni polskiej Bernarda Połonieckiego we Lwowie. Księgarnia znana była z dobrego zaopatrzenia w dzieła wydawane w wielu językach. Chotyniecki wykonywał ponadto drobne prace sekretarskie, prowadził korespondencję hrabiego, zajmował się rachunkami i innymi tego typu sprawami. Paczki zapowiedziane poprzednim listem nie nadeszły. Przesyłkę od Fürstera zostawię w archiwum także nieoznakowaną. Przed kilku dniami przyszła premia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie za rok 1908, którą także zostawiam nieotwartą do przybycia Waszej Ekscelencji. Wreszcie pod jego opieką był zbiór około 80 tysięcy fotografii dzieł sztuki i pejzaży z całego świata. Zdjęcia te od dekad kolekcjonował Karol, a robił je lub kupował głównie podczas swoich wypraw archeologicznych. Chotyniecki odgrywał w życiu Karoliny jeszcze jedną istotną rolę. Zanim nadeszła era Rzeszotko, to on uczył Karle języka polskiego. Wśród innych mieszkańców rozdołu Lanskorońska wymienia służącego Michała Szymańskiego, który uczył różnych rzeczy zarówno Karle, jak i Toniego. Na przykład robienia zdjęć własnym aparatem Kodak 9x6 i jazdy na rowerze. Nie przepadała za tym wynalazkiem. Wolała jazdę konną. Choć konie przewijają się dość często w jej opowieściach, a zwłaszcza w opowieściach jej ojca, nie mają w nich indywidualnych cech. To po prostu konie. W rozdole zajmował się nimi Stangret Rusin, grekokatolik, Dmytro. Bardzo kochał nastroje, wspominała Lanskorońska, ale bardziej kochał nasze konie, których nie opuszczał nawet w nocy, choć miał niedaleko stajni swój pokój. Wśród rozdolskich zwierząt towarzyszących można dostrzec na fotografiach osiołka i psa. Zwierzęta pojawiały się również na szkicach Jacka Malczewskiego, przyjaciela domu na specjalnych prawach. Przyjaźń pochodzącego ze zubożałej szlachty Malczewskiego, herbu Tarnawa, jednego z najbardziej uznanych malarzy polskich, z o 6 lat starszym Lanskorońskim, zaczęła się na długo przed narodzinami Karli. Malczewski bowiem trafił do rozdołu w 1884 roku. Podobno któregoś lata Karol polecił zbudować dla artysty w parku drewnianą chałupę krytą strzechą. Stangret wpadł przerażony do gabinetu ojca, meldując: pan Malczewski kazał wywiesić drzwi od wozowni i wynieść je na podwórze. Ojciec kazał robić wszystko, co każe pan Malczewski. Stangret poszedł. Po dłuższej chwili ojciec, zaniepokojony jednak, wyszedł, by zobaczyć, co się dzieje. Na podwórzu stał pan Jacek i malował z rozmachem na dużych wewnętrznych deskach owych wywieszonych drzwi. Na widok ojca krzyknął: kiedy, jak gdziekolwiek indziej, mógłbym znaleźć tak wspaniałe, suche i gładkie deski dębowe? I malował dalej. Malczewski kojarzył się Karli głównie z nudą oraz siedzeniem cicho i nieruszaniem się. Raz po raz, w późniejszych latach, do tego wracała, jako swoistej udręki młodości. Czy wtedy właśnie nauczyła się tłumić swoją energię? Czy to ukształtowało w niej powściągliwość w wyrażaniu potrzeb i emocji? Tego nie wiadomo. Pewne jest jedynie, że dzięki Malczewskiemu i jego namiętności do szkicowania scen rodzajowych powstała swoista kronika życia w rozdole, jego codzienności, rozrywek, obowiązków, ludzkich przyzwyczajeń. Malarz bywał tam co roku, czasem pracując bardzo intensywnie, jak w roku 1905. Ulubionym modelem Malczewskiego był niewątpliwie Karol. Na jego rysunkach, podobnie jak w rzeczywistości, wielki i z brodą. Czasem towarzyszyły mu dzieci, znajomi, żona lub sam artysta, choć w swoim towarzystwie, głównie przez różnice w budowie fizycznej, obaj wyglądali niemal karykaturalnie. Karla też się pojawiała, najczęściej na obrazach malowanych w owym roku 1905, a więc jako 7-letnia dziewczynka, jeszcze ze słodkimi kokardami we włosach. Na obrazach jest również młodsza siostra Karoliny, Adelaida, w towarzystwie matki lub pochodzącej z Dorpatu niani, Emmy Majer, oraz ich brat Antoni. I cała plejada rozmaitych postaci mniej albo bardziej związanych z rozdołem. Ludwik Chotyniecki, Masztalerz, Tepfer, Żyd, Rymasz z Lwowa, inni bywający w pałacu pracownicy lub goście. Landskorońska w późniejszych latach, wspominając rozdół, nawiązywała do wieloetniczności miejsca, w którym spędziła tyle lat swojego dzieciństwa. Wskazywała zwłaszcza na obecność społeczności żydowskiej i grecko-katolickiej. Karol wykupił podupadającą starą cerkiew rozdolską. Podobnie zrobił w należących do niego Komarnie i Jagielnicy. Karolina zachowała w pamięci obraz ortodoksyjnych Żydów w długich czarnych hałatach i w czapkach otoczonych lisimi ogonami oraz piątkowe wieczory, kiedy niepostrzeżenie patrzyła przez okna na zapalone 7-ramienne lichtarze w domach żydowskich. Starsi, brodaci Żydzi w tałesach, czyli pasiastych, czarno-białych szalach, siedzieli przy stołach i czytali Torę. Dorosła już Karla przywoływała postać Franciszka Józefa I jako władcy cieszącego się sympatią poddanych. Widziałam go nieraz, gdy szłam ulicą. Był niezmiernie popularny. Ludzie szczerze cieszyli się, gdy go widzieli. Bili brawo, krzyczeli, wiwatowali. Mimo że dla Karli Franciszek Józef I był symbolem odchodzącego świata, wsłuchiwała się w to, co na temat cesarza mówił jej ojciec. Karol opowiadał się za modelem wspieranym przez politykę cesarstwa. Jak pisała Karolina, był admiratorem wielkiej mozaiki narodowościowej w ramach cesarstwa. Za największego wroga Europy uważał Rosję i marzył o jej podbiciu i o powstaniu cesarstwa austro-węgiersko-polskiego. Wedle Karola cesarz nie miał zbyt szerokich horyzontów, lecz kiedy czymś się zainteresował oraz w tym, co należało do jego obowiązków, był niezmiernie dokładny i konsekwentny. Widział w cesarzu człowieka inteligencji średniej, ale większej niż powszechnie przypuszczano, silnego charakteru, ogromnej pracowitości i nieograniczonego poczucia obowiązku. Przyznawała, że wolę miał silną i przetrzymał rozmaite klęski państwowe oraz katastrofy rodzinne, których los, jak wiadomo, mu nie szczędził. Zauważyła również, tak jak i ojciec, że cesarz odprężał się, jak wielu mu współczesnych panów i władców świata, na polowaniu. Landskorońska potrafiła też spojrzeć na cesarza przez pryzmat obrzędowej dostojności. Jedna z nielicznych scen, w której występowali jej ojciec oraz Franciszek Józef I i którą zapamiętała, rozegrała się, gdy Karla miała 10-11 lat. Siedziała z matką w loży w wielkiej kaplicy Hofburgu w Wielki Czwartek. Cesarz brał wtedy udział w mandatum, uroczystym katolickim obrzędzie umywania nóg. Do kaplicy wszedł dostojnym krokiem wielki mistrz zakonu krzyżackiego, arcyksiąże Eugeniusz, w stroju doskonale mi znanym z Walenroda. Za nim szło 8-10 krzyżaków. Za nimi rycerze Złotego Runa, wśród nich ojciec, potem dwór, pisała Karla. Rozdział 4. Wielka wojna. Koniec czerwca 1914 roku Karla spędziła w górach pod Wiedniem. Były przecież wakacje. Wypoczynek zakłóciła nagła wiadomość o zamordowaniu w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Miałam już lat 16, wiedziałam więc, co to znaczy. Wspominała po latach. Wojna wisiała na włosku. Zwłaszcza, że jak ujęli to Włodzimierz Borodziej i Maciej Górny, autorzy książki o Wielkiej Wojnie, Austro-Węgry to państwo, w którym wszyscy są mniej lub bardziej niezadowoleni. Niezadowolenie łączyło się z myśleniem w kategoriach narodowych. Młoda Karla nie bała się wojny, bo miała świadomość, że bez niej Polski nie będzie. Wbrew temu, co twierdziła, nie wszystko wiedziała. Zresztą nie tylko ona. Za to austriaccy wojskowi doskonale wiedzieli, że w związkach rosyjskiego caratu z Serbią, która opowiadała się za Rosją, czai się zagrożenie dla Austro-Węgier. Wpływowi wojskowi szykowali się do konfliktu od dłuższego czasu. Szef sztabu, Franz Konrad von Hetzendorf, już od 1906 roku żądał wojny z Serbią. Jak skrupulatnie wyliczają historycy, tylko w 1913 aż 25 razy proponował atak na Belgrad. Nie był do tego przekonany Franciszek Józef I, choć przecież, jak zauważyła sama Landskorońska, doskonale wiedział, że Austria już silna nie jest. A jednak cesarz wysłał swojego bratanka z małżonką, księżną Zofią von Hohenberg, na manewry armii austriackiej w Bośni. Arcyksiąże jechać nie chciał. Twierdził, że otrzymał wiele listów z groźbami i jeśli tam się pojawi, żywy nie wróci. Cesarz zlekceważył te groźby i podtrzymał swoją wolę. Zabójstwo następcy tronu i jego małżonki wywołało szok u Austriaków, którzy uważali, że mordercy zachowują się frech, zuchwale. Nie rozumieli niepodległościowych dążeń podporządkowanych narodów. Zgodnie z wolą Franciszka Ferdynanda, on i jego żona zostali pochowani w zamku Artstetten nad Dunajem, letniej rezydencji arcyksięcia. Nie mogli razem spocząć w krypcie Habsburgów w Wiedniu, gdyż Zofia, z domu von Hotek, była prostą szlachcianką. Ceremonii pogrzebowej 30 listopada 1916 roku towarzyszyła burza, która rozpętała się nad żałobnikami w momencie, gdy chowano następcę tronu. Niektórzy gotowi byli dopatrywać się w tym analogii do sytuacji, w jakiej znalazła się Austria. Karli opisywał to szczegółowo ojciec obecny na pogrzebie. Do Wiednia Karla wróciła 2 dni po tym wydarzeniu. Ojciec był rozgorączkowany. Nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Rzeczy wprost niepojęte, jedna po drugiej. Przy wystawieniu trumien na widok publiczny Montenuovo kazał trumnę księżnej ustawić znacznie niżej, przy ogromnym katafalku następcy tronu. Pomyśl, po tej śmierci wspólnej, gdy ona w niebezpieczeństwie męża ani o krok nie odstąpiła, dostaje niższy katafalk. Ogólne oburzenie podnieca jeszcze rzecz wiadoma, że Monte przez księżne lubiany nie był. To zarządzenie nosi wyraźne piętno pośmiertnego porachunku osobistego. Budzi po prostu wstręt. Zatem wojna. Ostrzegał przed nią wuj Karoliny Landskorońskiej, brat jej matki, Karl Max, książę Lichnowski. Mówił, że jeśli do tego dojdzie, to będzie największa tragedia w historii świata. Lichnowski był w momencie wybuchu wojny ambasadorem Niemiec w Londynie. Cieszył się wśród elity angielskiej popularnością. Był anglofilem, doktorem honoris causa Uniwersytetu Oksfordzkiego. Antoni, który był już po maturze i zdanym we Lwowie egzaminie oficerskim, musiał przerwać rozpoczęte rok wcześniej studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W sierpniu 1914 roku objęła go mobilizacja i trafił do 2. Pułku Ułanów w Tarnowie, a następnie we wrześniu do 4. Pułku Ułanów. Wydaje się, że formacje ułańskie, jak mało który rodzaj broni, zdominowane były przez przedstawicieli warstw panujących w monarchii, pisał historyk Galicji Michał Baczkowski. Korpus oficerski ułanów, który do połowy XIX wieku miał jednoznacznie stanowy, arystokratyczno-szlachecki charakter, na początku XX wieku grupował przedstawicieli austro-węgierskich warstw ziemiańsko-urzędniczych. Brat Karli od kwietnia 1915 roku pełnił służbę w komendzie twierdzy Kraków. W 1916 przeniesiono go na front wołyński. Dopiero rok później, awansowany wcześniej do stopnia porucznika, został zwolniony z czynnej służby rozporządzeniem ministra wojny. Wojna dotknęła również Karola. Jego rozdolski pałac został spustoszony przez okoliczne chłopstwo ruskie, które się wdarło we wrześniu roku 1914 w chwili odwrotu wojsk austriackich, potłukło sprzęty i cenną porcelanę. Rabunkowi lub zniszczeniu uległo kilka obrazów i portretów, część biblioteki i bogatego zbioru fotografii. Na miejscu nie było już Chotynieckiego, który zmarł w 1913 roku. Sytuacja nie przedstawiała się chyba aż tak źle, bo wedle innych źródeł, do których dotarł Adam Korczyński, obecny opiekun fototeki Lanckorońskich, zbiór fotografii ocalał prawie w całości, został tylko porozrzucany. Karol nie miał jednak innego wyjścia i zaraz po tym, jak sytuacja na froncie się zmieniła na korzyść Austrii, pojechał w 1915 roku do Rozdołu, by ratować to, co zostało. Lanckorońska po latach mówiła o wywózce samochodami wojskowymi części cennych zbiorów do Wiednia. Wśród przedmiotów były meble, między innymi empirowa jadalnia, którą wiele dekad później przekazała zamkowi królewskiemu w Warszawie. Wywózka rzeczy odbywała się, jak wspomina Lanckorońska, w momencie, gdy Austria i Niemcy docierały zwycięsko na wschód. Wojenne sprawy zajęły resztę rodziny, w tym i Karle. Podobnie jak wiele dziewcząt i kobiet z rodów arystokratycznych, Lanckorońska zaangażowała się w działalność dobroczynną. Kobiety w czasie Wielkiej Wojny opiekowały się żołnierzami, udzielały pomocy rannym, prowadziły działalność edukacyjną. W miarę możliwości organizowały też innego rodzaju przedsięwzięcia wzmacniające morale, na przykład obchody rocznicowe lub zbierały datki na cele charytatywne. Jak zauważa historyczka Katarzyna Sierakowska, panie z warstw zamożniejszych niemal od początku wojny angażowały się w pomoc dla biednych, zakładając tanie kuchnie, szukając zatrudnienia dla kobiet, pomagając najbiedniejszym. A bieda była powszechna. Widać ją było na ulicach miast ziem polskich, gdzie spotykało się ludzi wznoszonych, podszytych wiatrem łachach, wychudzonych albo spuchniętych od głodu. Nie bez powodu Zofia Naukowska notowała w Warszawie: na zewnątrz jest posępnie, głodno i beznadziejnie. Twarze żebraków po ulicach, jak wyrzuty sumienia w widziadle sennym. Młoda Lanckorońska życie w służbie dla innych traktowała bardzo poważnie. Od dawna już patrzyła na sanitariuszki z podziwem, chłonęła opowieści z frontu i chciała być taka jak one, pielęgniarki, lekarki. W listach do Rzeszotko nazywała je ideałem życia. Gotowa była przeznaczyć na szpital pieniądze otrzymane od ojca dla biednych. W jednym z listów do guwernantki gorączkowo zastanawiała się, w jaki sposób wesprzeć finansowo opiekujące się chorymi. Ostatecznie przekazała pieniądze na książki dla uczących się zawodu pielęgniarskiego w Krakowie. Karla nie tylko pielęgniarkom pomagała, ale i sama nią została. W tej roli pracowała w mauzoleum dla Franciski, faniteum, które w czasie Wielkiej Wojny zostało zamienione w szpital. To wtedy poznała księcia Adama Stefana Sapiehę, późniejszego metropolitę krakowskiego. Był wówczas założycielem Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla dotkniętych klęską wojny. Lanckorońska doceniała zwłaszcza talent organizacyjny Sapiehy, rzecz rzadko spotykaną, jak uważała, w polskim społeczeństwie. Zaczęły wpływać znaczne dary, a książę biskup ratował ludność dotkniętą wojną. Akcja zyskiwała coraz większy rozgłos. Zdobyła kontakty na Zachodzie, szczególnie w Szwajcarii, gdzie był Sienkiewicz, oraz w Ameryce, gdzie przebywał Paderewski. Wizja pomagania potrzebującym była zbieżna z jej wyobrażeniem na temat tego, jak należy postępować w życiu i w co się angażować. Cały czas miała w pamięci zaprzyjaźnionego z domem w Rozdole doktora Tadeusza Rawskiego i jego słowa: problem służby zdrowia jest rzeczywiście palący. Myślę, że w całej Europie te sprawy ulegną dużej reformie. Wiemy, że w Niemczech i w Anglii oraz oczywiście w Ameryce sprawy te także na prowincji się rozwijają. Polska lepiej czy gorzej pójdzie w tym kierunku. Zupełnie inne jest położenie kultury polskiej. W jej rozwoju może pani być pomocną. Posiada pani i piękną tradycję, i wysokie wykształcenie, zdrowie i niezależność materialną. To ostatnie jest ważne ogromnie. Uważam, że w tym kierunku jest pani przy jej możliwościach potrzebna. Karla z tymi spostrzeżeniami właściwie nie polemizowała. Miała nawet podobne obserwacje. Gdy w czasie studiów wracałam na wakacje do Rozdołu, widziałam straszliwe braki w opiece nad zdrowiem ludności. Biegałam po chorych. Było to bardzo przejmujące. Nim skończyłam studia, już wiedziałam, że życie poświęcę pracy zawodowej. Przez wiele lat Karla przyglądała się uważnie pracy pielęgniarek, ucząc się nowych rzeczy. Pojechała nawet do Warszawy, żeby zobaczyć, jak się organizuje służbę zdrowia. Odwiedziła szkołę pielęgniarek. Wydawało się, że w tym kierunku zmierza jej przyszłość. Przecież nie mogę życia spędzić wyłącznie przy biurku, pracując nad ukochanym XVI wiekiem. Przecież nie można żyć tak egocentrycznie. Szczególnie tak żyć nie może kobieta, która musi pomagać współbraciom czy współsiostrom, po prostu ludziom. Próbowała się dyscyplinować, gdy powracała do niej myśl, że mogłaby jednak zająć się nauką, bo praca intelektualna cały czas ją pociągała.